Ani nikt, kto buduje dom, nie marzy o tym, żeby ten dom się kiedyś rozpadł. I dzisiaj ta pieśń, za tą pieśń to Adamowi dziękujemy i Agnieszce, że przyniosła nam tą dobrą nowinę, że tą pieśń powinniśmy zaśpiewać. I tą pieśń powinniśmy sobie śpiewać każdego tygodnia w naszym życiu. Na mocnej skale twój dom ma stać, bo jeżeli zbudujesz dom, on może być piękny, on może mieć podwójne mury, on może mieć trzyszybowe okna, on może mieć najbardziej wypasiony dach, ale on będzie stał tylko do czasu. I Pan Jezus, mówiąc tą przypowieść, dobrze wiedział, co on mówi i nigdy nie mylił się w tym, co mówi. I domów, które się rozsypało, myśmy w naszym życiu widzieli mnóstwo i patrzymy na nie ciągle. I dlatego musimy płakać, dlatego jest nam ciężko w życiu. Dlatego ludzie, którzy wydawało nam się dobrze zaczynają, dzisiaj są już w głębokim świecie. A jeżeli nawet nie są w głębokim świecie, to myślą, że są w Królestwie Bożym. Ale tu nie tak bardzo chodzi o to, co oni myślą. Tu bardziej chodzi o to, co Pan Bóg myśli. Bo kiedy staniemy u drzwi Jego domu, to On do niektórych powie: nigdy was nie znałem. Oni w to nie uwierzą. Oni powiedzą: Panie, jak to nigdy nas nie znałeś? Przecież nauczałeś na naszych ulicach, spotykaliśmy się z Tobą. Idźcie w wieczny ogień, zgotowany diabłu i jego aniołom, bo nigdy was nie znałem. Kochani, musimy bardzo uważnie słuchać tego, co Bóg Wszechmogący mówi do naszego życia. I staramy sobie to powiedzieć już od roku, że zabawa w kościółek to już dawno się skończyła. Bycie religijnym człowiekiem to jest jakaś forma zabawy w kościół. Ale się nie ostaniemy. Przyjdzie wiatr, przyjdzie deszcz i przyjdą burze i te burze przychodzą. Modlimy się o tylu ludzi w naszym zborze, jak nigdy się nie modliliśmy. Ludzie przychodzą ze swoimi potrzebami niemalże z całego świata. To nie zawsze są choroby, które, no, dzięki Bogu, większość z nich przychodzi i odchodzi. Ale to są czasami życiowe dramaty i problemy, których się nie da naprawić, odrestaurować. Jeżeli twój dom runie, to albo od podstaw zbudujesz go na nowo, albo w tych zgliszczach będziesz czekał na piekło. I znowu chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie jest forma straszenia w kościele. My naprawdę nikogo w kościele nie chcemy straszyć. Ja wiele razy słyszałem to o sobie, że jestem takim straszakiem i ciągle ludzie, zamiast się radować życiem, to się boją. Nie chodzi o to, żeby ludzie się bali. Chodzi o to, żeby ludzie znali prawdę. Jeżeli twoje 2-letnie dziecko bawi się brzytwą, to nigdy nie powiesz: niech się bawi, bo to jest dzieckiem. Tylko my, dorośli, powinniśmy mieć rozum i powinniśmy tam, gdzie trzeba postraszyć, to postraszyć. Tam, gdzie powiedzieć gorzką prawdę, to powiedzieć gorzką prawdę. No, obiecuję sobie to po każdym kazaniu, że na następnej niedzieli to będzie tylko taka zachęta, takie chwalenie, takie pocieszenie, takie... Wierzę, że będzie. Mi się ciągle wydaje, że każdy jest takie. Wrócimy do tematu budowania. Pamiętajmy o tym, co dzisiaj się wydarzyło. W Biblii jest napisane, kiedy przychodzicie do kościoła, jeden z was przynosi pieśń, jeden psalm, jeden modlitwę, jeden słowo. Przynośmy. Aleksander mówił u nas wiele razy, jak będzie duża rodzina i wszyscy ze spiżarni będą tylko wynosić, to za chwilę tam będzie pusto i po jakimś czasie nawet półek nie będzie. Ale jak do tej spiżarni każdy trochę przyniesie, to będzie pełnia, to będzie obfitość. To będzie dla wszystkich, to będzie też, żeby obdzielić innych. Jakiś czas temu, jak chodziłem na spotkania młodzieżowe, to spotkania młodzieżowe wyglądały tak. Najpierw śpiewaliśmy, czasami dużo śpiewaliśmy. Niektórzy mówią, kto śpiewa, to jakby dwa razy się modlił. Nie zamierzam tego teologicznie rozpatrywać. Ale jeżeli szczerze ktoś śpiewa, jeżeli modli się każdą pieśnią, to rzeczywiście dużo śpiewaliśmy. Potem mieliśmy zawsze czas na słowo. Był czas na modlitwę. Potem bardzo często było tak, że jedna osoba wcześniej wyznaczona miała kilka biblijnych pytań i wszyscy próbowali na to pytanie odpowiedzieć. I to była taka zachęta do poznawania Biblii, bo każdy chciał być pierwszym, który odpowie. To były różne pytania, na przykład ile zwierząt Mojżesz wziął do Arki i ludzie próbowali liczyć, a kluczem był Mojżesz, który przecież Arki nie zbudował. Ale wrócę do pieśni, bo dużo śpiewaliśmy. Mam przed sobą jedną pieśń. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze ktoś tą pieśń chciałby śpiewać, chyba że my na Wieczorze Starych Pieśni. Ale cenię sobie tamte pieśni za przesłanie. Wsłuchajmy się w słowa tej pieśni. To nie jest cała pieśń. Wybrałem to, co dzisiaj dla nas, mam nadzieję, najważniejsze. Co siałeś na polu swym wiosną? Czy ziarno pszeniczne na chleb? Spójrz, zboże tak ślicznie wyrosło. Bóg rosił, wzrost dawał i strzegł. A obok, o straszne to pole, tam wróg posiał brudy i zło. Patrz, chwasty porosły twą rolę, kolczaste i ostre jak szkło. Co siałeś na polu swym wiosną? Nienawiść? Czy miłość? Czy złość? Twój posiew już wschodzi, dojrzewa. W wieczności swój plon będziesz rządź. Po każdej pieśni był refren: siej dobre nasiona tu wciąż, byś zboże złociste mógł rządź. Dzień żniwa wielkiego nadchodzi, coś siał, teraz będziesz tu rządź. Kochani, Biblia używa obrazów w nieskończoność, dlatego że przez obrazy łatwiej docieramy do naszego umysłu, a potem serca, żeby odebrać to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Sam Pan Jezus dużo mówił w obrazach. Mówił o tym, jak wyszedł siewca, aby siać. Trochę jak mówi ta pieśń. Ta pieśń mówiła i to jest pieśń ułożona w oparciu o tekst Pisma Świętego. Ona mówi o budowaniu. Biblia mówi o sportowcach, którzy biegną i wstrzymują się wszystkiego, żeby zdobyć wieniec. I Biblia mówi to o znikomy wieniec. W nieskończoność czytam, że wielcy ludzie poprzedniej epoki żyją w biedzie i zapomnieniu. Wielcy sportowcy, niektórzy śpiewacy, mniej znani aktorzy, wielu umiera w zapomnieniu. Dzisiaj chcemy pomyśleć o naszym życiu. Ta pieśń zaczynała się słowami: co ty siałeś na polu swym wiosną? No i wiosną może być pora roku, no bo sieje się dużo na wiosnę, ale ta wiosna to tak naprawdę chodzi o wcześniejsze twoje życie. Jeżeli nadchodzi dzień żniwa i u nas w Polsce to byłby lipiec, sierpień, to jeżeli dzień żniwa nadchodzi, to wcześniej była wiosna. I my, kiedy przychodzi dzień żniwa i wychodzimy na pole, to chcielibyśmy, żeby obrodziło jak nigdy, żeby zboże było grube, żeby ton było wiele, bo każdy pracuje po to, żeby mieć owoc swojej pracy. Co posiałeś na polu swojego życia wiosną, czyli jakiś czas temu? Wiosna to może czas po twoim nawróceniu. Wiosna to jakiś czas temu. Co siejesz na swoim polu? Kochane bracie i siostro, to pole to może być twój umysł. To może być twoje życie. Co siejesz w swoim umyśle? Ty wiesz, że umysł jak pole jest neutralny? Że na tym samym polu możesz dobrze przygotować hektar pola. Robisz to w tym samym czasie, w jednym ciągu, te same nawozy, do perfekcji wypielęgnowane. I teraz dzielisz to pole na dwie działki. Na jednym siejesz pszenicę, żyto na chleb. A na drugim, no cokolwiek, marihuanę, może jakieś trujące grzyby, muchomory, te najbardziej toksyczne. Ty wiesz, że twoja gleba jest neutralna? Że ona przyjmie wszystko, co tam włożysz? Że jeżeli włożysz tam pszenicę, to ci urośnie pszenica, ale jeżeli tam zasiejesz trujące muchomory, to tam urosną trujące muchomory i będą ładnie rosły, bo dobrze uprawiona gleba, bo dobrze nawieziona gleba. Tam jest mnóstwo mikroelementów, które powodują, że to, co zasiałeś, dobrze rośnie. Ty wiesz, że twój umysł przyjmie wszystko, co tam włożysz? Znam dziewczynę, która czekała na swoje zaręczyny i ten wymarzony, upragniony, cudowny dzień nadszedł, a ona była rozczarowana po tym dniu. Zamiast cieszyć się i płonąć ze szczęścia, to ona była rozczarowana. Znam tą dziewczynę. Nie wymyślam. Ona była rozczarowana. Powiedziała, nic nie było tak, jak miało być. No ale jak miało być? No bo w Harlekinie to tak było napisane. Miał na białym koniu, miał zsiąść, miał na prawe kolano uklęknąć, miał wyciągnąć ten pierścień z brylantem. Nic nie było, jak miało być. Wiecie, dziewczyna zamiast rozpływać się ze szczęścia, była zawiedziona. W jednym z najpiękniejszych dni w swoim życiu. Wiesz dlaczego? Bo siano włożyła sobie do głowy. Wiesz, twój umysł jest neutralny. Jeżeli zasiejesz tam dobre nasiona, jeżeli ktoś w twoim życiu, albo ty sam czytając Pismo Święte, włożyłeś głęboko w swoje serce, że twój dom musi być zbudowany na skalę, bo on się rozpadnie, to nie ma znaczenia, co mówi ten świat. To nie ma znaczenia, jak wierzy ten świat. To nie ma znaczenia, co ci podpowiadają koledzy czy koleżanki. On po prostu się rozpadnie. I nikt zaczynając, nikt nie wchodząc w dorosłe życie, nie mówi... No, zakładam, że się rozpadnie. Każdy zakłada, że się nie rozpadnie. A potem przychodzi wiatr i deszcz i burza. No, ale ja to mam nadzieję, że do mojego życia nie przyjdzie. No to masz jak w banku. To ci Biblia gwarantuje, że przyjdzie. Przyjdzie taki wiatr, przyjdzie taki deszcz, przyjdą takie ulewy, że nic, co nie stoi na fundamencie, się nie ostoi. Ja się pytam, który z nich się mniej napracował, budując ten piękny dom, to, co widziały oczy. No budowa to budowa. Czasami ten bez fundamentu, tak śpiewaliśmy, on może mieć podwójne mury. On może być z lepszych materiałów. On może mieć 3 szybowe okna, albo 4, albo 5, albo 10, jak sobie ktoś wymyśli. To wszystko nie ma znaczenia. On może mieć dachówkę i to ceramiczną, nie taką zwykłą, jak sąsiedzi mają. On może mieć pozłacane klamki. Ale tajemnica nie jest w żadnej z tych rzeczy. Tajemnicą jest, na czym ten dom jest zbudowany. Kochani, dzisiaj chcemy trochę pomyśleć o tym, co budujemy, jak budujemy, na czym budujemy, z czego budujemy. Wiecie, jak brzmi tytuł tego kazania? Niektórym się nie spodoba. Ktoś powie, że prowokacyjny. Jedni budują kaplice, a inni szubienice. I na pierwszy rzut oka wygląda, że ten tytuł jest taki trochę banalny, trochę prowokujący. Ale im dłużej o tym myślałem, tym bardziej stwierdziłem, że jest najbardziej prawdziwy z prawdziwych, jak tylko może być. Bo Pan Bóg powiedział, w życiu są dwie drogi. W życiu jest dwóch panów. Są tylko dwa królestwa i są tylko dwa miejsca, gdzie możesz spędzić wieczność. I to jest wszystko, co jest związane z Bogiem i wszystko, co z Bogiem związane nie jest. I nawet ludzie, którzy żyją bez Boga i żyją bardzo porządnie i szanujemy ich i mówimy, to tacy porządni ludzie. To w tym ostatecznym rozrachunku i tak budują szubienice. Wiecie, niektórzy budują szubienice dla innych. Wiecie, o kim jest mowa, jak mówimy, jedni budują kaplice, jedni szubienice. No kaplice, no to przede wszystkim król Salomon. A szubienice? Haman chyba, nie? To jedna taka znana, znacząca historia. Wiecie, jak ona się kończy? Wszyscy wiemy. Czasami w świecie mówią, kto pod kim dołki kopie. Te wszystkie ludzkie, czy ludowe powiedzonka, porzekadła, mądrości, kiedy popatrzysz w Biblię, to one tam są zapożyczone. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto pod kim dołki kopie, ten w nie wpada. I Haman jest świadectwem tego, że jak sobie zbudujesz na tym swoim pięknym, bogatym podwórku szubienicę, to wcześniej czy później na niej zawiśniesz. Siej dobre nasiona tu wciąż. Wiecie, król Salomon, bo to on mieści się w tej pierwszej części tego tytułu. Jedni budują kaplicę. Kaplica to miejsce dla kościoła. Kaplica to miejsce, gdzie się zgromadzamy. No w Starym Testamencie to była świątynia. To było miejsce, gdzie ludzie przychodzili spotkać się z Bogiem. To było miejsce, gdzie ludzie przychodzili się pomodlić. To było miejsce, gdzie ludzie przychodzili składać ofiary. My to wszystko robimy dzisiaj, tylko w duchowej rzeczywistości. Wiecie, jaka jest jedna z najbardziej ujmujących rzeczy, jeżeli chodzi o to, co zrobił Salomon? Zbudował świątynię. Trwało to sporo czasu. Gdzie to była może najpiękniejsza budowla tamtego świata. Ludzie zachwycali się tym i potrafili jechać wiele kilometrów. Mnóstwo kilometrów. Przychodzili i nie mogli uwierzyć to, co widzą na własne oczy. Czegoś takiego wcześniej nie było. I kiedy była odbudowywana świątynia, bo i ta najpiękniejsza może runąć. Bracia i siostry, to o tym dzisiaj mówimy. I ta najpiękniejsza świątynia Salomona runęła pewnego dnia. Bo ludzie zawierli. Bo w ich sercach budowali sobie coś na piasku, a nie na Bożym Słowie. I kiedy świątynia została odbudowana, to ludzie płakali. Tam jest napisane, że mnóstwo ludzi płakało. I były dwa powody tego płaczu. Pamiętacie? Pierwszy powód to dla tych, którzy byli starsi i pamiętali tą poprzednią. Oni płakali i ubolewali. To już nie było to. To już nie była świątynia Salomona. To już nie było w tym wymiarze, w tej krasie, w tej niezwykłości. A drudzy płakali ze szczęścia, że w ogóle jest. Wiecie, my dzisiaj chcemy zadbać, żeby ta świątynia naszego życia nie runęła. Żeby ona się nie rozpadła. Żeby wtedy, kiedy przyjdą burze, żeby nasza budowla się nie rozsypała. Wiecie, musimy być bardzo ostrożni w naszym życiu. Ostrożni w tym, co mówimy. Jeżeli plotkujesz, wiesz co robisz? Budujesz szubienicę. Nie nazywasz tego tak w swoim sercu. Jeżeli wylewasz gorycz na lewo i na prawo, wiesz co robisz? Budujesz szubienicę. A nikt tak nie nazywa tego w ten sposób. My potem widzimy tylko ten efekt końcowy, że jest albo dobry, albo zły. Ta największa rzecz, która mnie ujmuje, jeżeli chodzi o świątynię Salomona, to kiedy już była zbudowana, kiedy już opadły wszystkie te opary ludzkiego zachwytu. Ludzie jak to widzieli, to im zapierało dech w piersiach. Nie potrafili oddychać z wrażenia. Tam z każdej strony było słychać tylko to jedno wielkie wow, czegoś takiego żeśmy w życiu nie widzieli. Wiecie, sobie wyobrażam, że wielu ludzi dzisiaj, gdyby taką świątynię Panu Bogu zbudowało, przechodziliby się na prawo i na lewo przy tej świątyni. Co, Panie Boże? Musi Ci się podobać, nie? Czegoś takiego jeszcze Ci nikt nie zbudował. Mam nadzieję, że się cieszysz, że jesteś wdzięczny. I znowu, werbalnie nikt tego nie robi, ale w sercach wielu to robi. Ludzie czasami przynoszą jakiś ochłap i już im się wydaje, że zbudowali dla Pana Boga coś, że to wielkie wow w niebie powinno przynajmniej przez 17 godzin dźwięczeć. Wiecie, co robi Salomon? Kiedy ta świątynia jest zbudowana, kiedy ludzie pieją zachwytu, kiedy wszyscy zachwycają się tym, że to miejsce Bożego spotkania z nami kapie złotem, to ten wielki król Salomon składa swoje ręce i mówi tak: wielki, święty, wszechmogący Boże, czy w czymś takim małym, biednym i nic nieznaczącym możesz zamieszkać? Przecież nie możesz. Przecież niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. Jak miałbyś zamieszkać w czymś takim? Ale Pan Bóg powiedział: zbudujcie dom, a upodobam go sobie. A Salomon mówi: Panie, czy to coś może Ci się podobać? Tak, ludziom się to podobało. Ludzie piali z zachwytu. Ludzie czegoś takiego nie widzieli. Królowa Saby jechała kawał świata, żeby zobaczyć to, co ludzie mówią, bo mówiła: to jest niemożliwe. A kiedy przyjechała, to powiedziała: nawet połowy nie powiedzieli o tym, co widzą moje oczy. Jest nie połowę z tego, co myślał. Jest dwa razy tyle, co mi mówili. Dla ludzi To było coś więcej, niż ktokolwiek z nich mógł sobie wyobrazić. A wiecie, co mówi Salomon? Panie Boże, nie chcę ci wierzyć, ale zgodziłbyś się zamieszkać w tej szopie? A Pan Jezus mówi, nawet w stajence, byle serca były we właściwym miejscu. Bracia i siostry, potrzebujemy mieć serca we właściwym miejscu. Potrzebujemy myśleć, że skoro Pan Jezus nas szukał i znalazł w tym świecie, to nie po to, żebyśmy zmienili denominację, do której chodzimy, ale po to, żebyśmy mieli nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie. A wiecie, to najlepsze życie można zniszczyć, najlepsze życie można zatruć, najbardziej szlachetnego człowieka można zepsuć. My potrzebujemy czegoś więcej. My potrzebujemy uchwycić się obietnic Bożego Słowa, żeby to, co budujemy. Oczywiście mam świadomość tego, że 99% wierzących ludzi na świecie nie buduje kaplic. W ogóle mi nie chodzi o kaplicę. Chodzi mi o Boże Królestwo, albo chodzi mi o to drugie królestwo, które jest zbudowane wtedy, kiedy to pierwsze nie jest zbudowane. Bo my ciągle coś budujemy. My ciągle coś tworzymy. My ciągle coś siejemy. Wiecie, nasz umysł jest taką glebą, która przyjmuje ciągle i ciągle i ciągle. I ta gleba, jak powiedziałem, ona jest neutralna. I jeżeli tam przez całe swoje młode życie ładujesz harlekiny, czy one są z książki, czy z filmu, czy z czegokolwiek, to nie masz pojęcia o tym, czym jest miłość. To są myśli tego świata, to są pragnienia tego świata, to są pożądliwości tego świata, to są wyobrażenia tego świata. Ale Bóg mówi, że prawdziwa miłość to jest odpowiedzialność. Prawdziwa miłość to jest coś innego. Jeżeli by Pan Bóg chciał nam pokazać, co to jest miłość, to wiecie, co zrobił? No Biblia mówi, Bóg tak umiłował świat, że powiedział, kocham was wszystkich bardzo. I co by nam z tego słowa było? Nie. Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego umiłowanego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Miłość to jest dać. Miłość to jest odpowiedzialność. Miłość to nie jest ta sieczka, którą świat próbuje włożyć w nasze głowy. I wiecie, to nie chodzi tylko o tą jedną sferę naszego życia. To chodzi o każdą sferę naszego życia. Jeżeli nasze życie jest budowane przez telewizję, przez media, przez to, co ludzie mówią, przez to, jak dzisiejszy świat jest prowadzony i co jest lansowane, będziemy rozczarowani. A my ludzie ciągle mamy swoje wyobrażenia na temat tego, jak powinno wyglądać życie, świat, budowanie, cokolwiek. Jest taka historia, też dobrze znana, u proroka Ageusza. W pierwszym rozdziale, w drugim wierszu jest napisane tak. Lud ten mówi, no my byśmy powiedzieli, dzisiaj w zborach ludzie mówią, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Powiedziałem przed chwilą, że nawet najpiękniejsze domy Pana, czyli świątynia Salomona, mogą zostać zburzone. I niestety została zburzona. I tu jesteśmy w miejscu, gdzie dom Pana leży w gruzach. Ludzie to widzą. Przechodzą koło tego domu Pana. Czasami siadają do komputera i przeglądają stare zdjęcia i co widzą? O, świątynia Salomona. Pamiętam ją. Była niezwykła. Była piękna. Tam wszystko kapało złotem. Wiecie, tam nie było niczego pospolitego. Wszystko było najlepsze. Cedry z Libanu. Złoto z Ofiru. Tam nie było nic pospolitego. Wszystko z najlepszych materiałów. I kolejne zdjęcie. Nie wiem, oni też tak robili po ekranie, tak palcem? Kolejne zdjęcie. O, świątynia z tyłu, świątynia z przodu, świątynia z boku. Miejsce święte. Zasłona do miejsca najświętszego. I tak kolejne zdjęcie. A potem wyłączają komputer, wychodzą, patrzą na te ruiny. Szkoda. Fajna była ta świątynia. A w sercu albo na głos, ja nie wiem, nie było mnie tam wtedy, mówią, no jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. A potem, po jakimś czasie, znowu przechodzą tą samą drogą. Już mają w pamięci te zdjęcia, które oglądali. Świątynia z boku, świątynia z przodu, miejsce najświętsze. Przechodzą koło tych ruin. Mówią, szkoda, piękna była ta świątynia. Ale jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Jak myślicie, dlaczego oni tak mówili? Skąd wzięła się ta myśl, że jeszcze nie nadszedł czas? Przecież oni wszyscy gdzieś tam z tyłu głowy mieli to, że ten dom Pana trzeba odbudować, nie? Że przecież to jest to miejsce, gdzie Pan Bóg się z nimi spotyka. To nie jest tak, jak my mamy dzisiaj dobrze, chrześcijanie współcześni. My się możemy pomodlić w kaplicy, my się możemy pomodlić w piwnicy, my się możemy pomodlić na powierzchni, my się możemy pomodlić 1000 metrów pod ziemią. Jeden z moich krewnych się nawrócił pod ziemią. Bóg jest wszędzie, na skrzydłach rannej zorzy, może tu i tam i wszędzie. Wszędzie Cię słyszy, wszędzie Cię widzi, nigdzie Cię nie ukryjesz. Wszędzie Cię słyszy Twoją modlitwę. My się mamy dobrze. My się możemy modlić w kuchni, my się możemy modlić w autobusie, zawsze i wszędzie. Żydzi przychodzili do świątyni. Pytam, bracia i siostry, spróbujmy parę sekund pomyśleć. Skąd wzięła się ta myśl, którą ludzie jak mantrę w tamtych czasach powtarzali? Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Ktoś chce podpowiedzieć? Macie jakąś myśl? Ja myślę, tak prywatnie. Może wiedzieli, jakie będą konsekwencje? Może wiedzieli, że kiedy się zacznie odbudowa domu Pana, to to będzie kosztować? Wiedzieli, czasu trzeba i nie wiemy, jakie oni dźwigi wtedy mieli, ale mam wrażenie, że żadnych. Nic nie wiedzieli na temat naszej współczesnej technologii. Wszystko było z kamienia, ciosane. Wiedzieli, to było czasu, żeby przygotować materiał na taką świątynię? I myślę, że oni gdzieś z tyłu głowy mieli tą myśl, że odbudować dom Pana to zabierze nam mnóstwo czasu. A ja już mam plan. Nie zabrałem kalendarza dzisiaj, ale ja w styczniu już wpisuję pewne rzeczy, które będą w grudniu. Ja mam plan na wiele miesięcy. I wielu z nich miało plan na wiele miesięcy. I tak sobie myśleli, no gdybyśmy dzisiaj zebrali Sanhedryn i orzekli, podjęli decyzję, że odbudowujemy dom Pana, to wiecie, co się stanie? No całe nasze życie się sypnie. Wszystkie nasze plany się sypną. Wiesz, jak wchodzisz w służbę, to ciągle stwierdzasz, że sypią się wszystkie twoje plany. Bo jest wyjazd, bo jest próba, bo jest szczytnica, bo jest nabożeństwo, bo trzeba się przygotować. Kiedyś wszystko było inaczej. Ale jak zaczynasz odbudowywać dom Pana, to ciągle ktoś od ciebie coś chce. To cię kosztuje czas. 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 A my śpiewamy ciągle w nieskończoność. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Żyjemy w czasach, kiedy nikt nie ma czasu. Wszyscy się śpieszą. Wiersze się pisze na ten temat. Pieśni się pisze na ten temat. Wszyscy biegną, wszyscy się śpieszą. Nikt nie ma czasu. Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Ale to Pan zdecydował? Kto podjął decyzję, że jeszcze ten czas nie nadszedł? Co myśli niebo i co myślą ludzie? No ludzie myślą, że to jeszcze nie ten czas, bo to zburzyłoby mi wiele miesięcy do przodu mojego życia. Wiele moich planów by to zburzyło. Już nie mówię o tym, gdyby cedry miały być z Libanu, no to strach się bać. Przecież to są najdroższe materiały. Złoto z Ofir, no przecież nie było droższego. Panie Boże, no nie masz wątpliwości, że wszyscy Cię lubimy, szanujemy. Może powiedzielibyśmy nawet kochamy, ale to jeszcze nie jest czas na odbudowę domu Pana, bo zobacz, jest połowa kwietnia, mu kwiecień zapisany, maj zapisany, czerwiec zapisany, wielkie plany na wakacje. No już nie mówię o pieniądzach, bo to wszystko, co pochłonie mnóstwo pieniędzy. Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. A co mówi Pan Bóg? Przychodzi do ludzi, przez proroka oczywiście, i mówi: kochani, skąd byście to wzięli? Jak wyście na to wpadli, że to nie jest czas? Przecież w momencie, kiedy świątynia została zburzona, trzeba ją było odbudowywać, bo trzeba żyć z Bogiem, trzeba prowadzić służbę, trzeba świat ewangelizować. Czas się kończy. Nie mamy czasu do stracenia w Królestwie Bożym. To jest czas na odbudowę świątyni. A ludzie mówią, to nie jest czas na odbudowę świątyni. A Pan Bóg mówi, to jest czas na odbudowę świątyni. A żebyście się o tym przekonali, Pan Bóg mówi, czy to już czas dla was, żebyście mieszkali w domach, które błyszczą i są wyłożone kafelkami? A dom Pana leży w gruzach? Czy wy nie widzicie, jakie są konsekwencje tego? I oczywiście Pan Bóg chce, żebyśmy mieszkali w pięknych domach. Pan Bóg chce, żebyśmy życie mieli błogosławione i poukładane. Pan Jezus chce, żeby Jego owce miały i to w obfitości. Ale co z domem Pana? Czy na tym ma polegać moje życie? Że ja tylko kręcę się wokół swojego domu i jeszcze lepsze płytki, jeszcze lepsze drewno, jeszcze droższe okna, jeszcze droższe coś tam, jeszcze coś tam lepsze. A Królestwo Boże mnie nie obchodzi? No przecież te rzeczy mogą iść równolegle. W jednym miejscu w Biblii jest napisane, to należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Tak, my mamy troszczyć się o swoje rodziny. W Biblii jest napisane, jeżeli ktoś nie troszczy się o swoich domowników, jest gorszy, pamiętacie? Niż poganin i celnik. To jest nasz obowiązek chrześcijański, żeby dbać o swoje rodziny. Ale równolegle jest Boże Królestwo. I nigdy moje życie nie może być przed Nim. Nigdy moje plany nie mogą być przed Jego planami. A Pan Bóg mówi, ja chcę, żebyście się przekonali o tym. Ja chcę, żebyście zobaczyli, że może przyjść takie błogosławieństwo na wasze życie, że nie będziecie w stanie go pomieścić. Ale zmieńcie trochę priorytety. Zacznijcie więcej myśleć o Królestwie Bożym. Zobaczcie, jak się wam powodzi. Pan Bóg mówi do konkretnych ludzi. Pan Bóg mówi do konkretnej sytuacji. I jeżeli Pan Bóg to mówi i oni szczerze stają przed lustrem Bożego Słowa, to oni to widzą. A Pan Bóg mówi, zobaczcie, jak wam się powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo, odbudujcie dom, a upodobam go sobie. i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, oto jest mało. Gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało nad wami swoją rosę, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem posuchę na kraj, góry, zboże, morz, oliwę. Wiecie, to jest takie ważne, gdzie jest nasze serce. Wiecie, ile razy czytam historię Salomona i poświęcenie świątyni, to ja nie mogę uwierzyć. Salomon mówi: Panie, czy naprawdę tam zamieszkasz? I w pokorze stanął przed Bogiem i złożył ofiarę. Panie, proszę Cię, ta ofiara to jest moja modlitwa. Niech ona mówi: proszę Cię, Wszechmogący i Wszechobecny Boże, przyjdź tu do nas, zamieszkaj w tej szopce, dla świata w pałacu, dla Boga Stwórcy w szopce. Król Salomon składa baranka drugiego, piątego. Czy myślimy czasem, jakie poznanie Boga miał Salomon? Wiecie, ile tych baranków i bydła zostało tam złożone, żeby ubłagać Boga, żeby tam przyszedł? Dzisiaj ludzie czasami zbudują jakieś nic, prawie tego nie widać. Mówią: no, Pan Bóg się powinien cieszyć, dla Niego to zrobiłem. Wiecie, Pan Bóg niczego nie potrzebuje. Ani wielkiego, ani małego, ani pałacu, ani bydła, ani ofiary, ani pieniędzy. Pan Bóg niczego nie potrzebuje. Pan Bóg ma wszystkie królestwa świata. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. I każdy kontynent, i każda planeta, i każda galaktyka należą do Niego. I Salomon to zrozumiał. Salomon składa dziesiątą ofiarę, setną ofiarę, tysięczną ofiarę, żeby powiedzieć: Panie Boże, tak bardzo mi zależy na tym, żebyś przyszedł, że jestem w stanie złożyć 1000 baranków, ale jestem w stanie złożyć 25 tysięcy baranków. Nie wyobrażam sobie, ile to kosztowało. Nie wyobrażam sobie tego wszystkiego, co tak nam się działo, ale wyobrażam sobie serce króla Salomona. Panie Boże, jesteś taki wielki, że niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, ale będziemy Cię prosić, 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 aż przyjdziesz. Czasami śpiewamy taką pieśń: przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. A potem mija nabożeństwo, mamy wrażenie, że Duch Święty nie przyszedł. Już przestajemy to śpiewać. A może za tydzień. A może za miesiąc. Wiecie, Salomon się nie poddał. Salomon nie przestał po dziesiątej albo po tysięcznej ofierze. On składał ofiary, wołał do Boga i miał pokorne serce. On wiedział, że Biblia mówi: pokornym sercem nie wzgardzisz, o Boże. Jeżeli ktoś w tym świecie mógł być pyszny, to mógł być Salomon. Miał rozum od Boga, jakiego nie miał nikt na świecie. A dlatego, że dobrze wybrał, to został bogaty, tak jak nikt na świecie. Ale kiedy buduje świątynię i przychodzi do ten czas poświęcenia świątyni, to ja nie mogę wyjść z podziwu, ile świadomości Boga jest w jego sercu. I patrzę na księgę proroka Ageusza i widzę, jak niewiele świadomości Boga jest w życiu tych ludzi. No to jeszcze nie teraz. Później, jutro, kiedyś.
Pan Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy patrzyli na nasze życie, żebyśmy patrzyli na owoc. Co siałeś na polu swym wiosną? Co siałeś, bracie i siostro, 5 lat temu? Ploty? Czy pszenicę? Czy rozsiewałeś Boże Słowo na prawo i na lewo? Czy w ogóle miałeś świadomość tego, że ludzie, którzy żyli obok ciebie w tym czasie, roznieśli mnóstwo świadectw, płyt z kazaniami, Ewangelii Jana, a inni w tym samym czasie mówili, ale to nie jest czas na takie rzeczy. Pan Bóg musi posłać swojego proroka i powiedzieć, a kiedy będzie czas na takie rzeczy? Jak świat się skończy? Komu będziesz głosił Ewangelię? Jak świat się skończy? Jak Duch Święty odejdzie, już nie masz potrzeby głosić Ewangelię. Bo kto przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie? Nikt nie przekona świata. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest czas, żeby wyjść na ulicę, dzisiaj jest czas, żeby twojemu sąsiadowi rzucić do skrzynki pocztowej świadectwo, Ewangelię, płytę pod tytułem To wydarzyło się naprawdę, cokolwiek, odezwać się. Przechodzisz tą samą klatką schodową 1000 razy. Panie Boże, pobłogosław tego sąsiada i tego pobłogosław, i tego pobłogosław. Bo czasami jest tak, że idziemy tą samą klatką, mówi, ta żmija tu już mieszka 20 lat, a ten to jest skąpy, strach się bać, a tamten to jeszcze coś. Wiecie, czy myślimy w takich momentach, kiedy budujemy kaplicę, a kiedy szubienicę? Jeżeli ta sąsiadka, która cię nie lubi, to jest ciągle ta sama żmija, to jak chcesz doprowadzić do jej zbawienia? Może raz zamiast żmija trzeba powiedzieć, Panie Jezu, to co dzisiaj czytaliśmy z proroka Izajasza dotyczy też tej sąsiadki. Tak ona jest taka. Wczoraj nasze dzieci wspominały, jak mieliśmy kiedyś takiego sąsiada. Każdą piłkę, która wpadła do jego ogródka, przebił. Nie miało znaczenia, że kosztowała 10 zł czy 90. I możesz mówić, a żmija, a wredny, a taki. A możesz powiedzieć, Boże, zmiłuj się nad nim i za niego umierałeś. Biblia mówi, błogosławcie. A co to jest za sztuka błogosławić tych, którzy mnie błogosławią? No to i poganie tak robią, Pismo Święte mówi. Co to za sztuka lubić tych, którzy ciebie lubią? Co za sztuka szanować tych, którzy cię szanują? Ale pomodli cię o tą żmiję, na którą nie możesz patrzeć od 20 lat. No to jest sztuka. To zrobił Pan Jezus. Pan Jezus, patrząc na tych oprawców, powiedział, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, myślicie, że ten nasz sąsiad wiedział, co czyni, kiedy przebijał piłki naszym dzieciom? W Biblii jest napisane, kto się was dotyka, dotyka się źrenicy Bożego oka. Nie wolno się dotykać Kościoła. No on mówił, ale kto mi będzie mówił, co mi wolno? I każdy ma prawo tak powiedzieć. A wiecie, ta historia o budowaniu, historia o sianiu, ona mówi o tym, że nie ma skutków bez przyczyny, że to są zawsze rzeczy ze sobą powiązane. Co siałeś na swoim polu wiosną? Jeżeli 10 lat temu zacząłeś przeklinać swojego sąsiada i do dzisiaj to robisz, to co ci urosło? Przekleństwo? Nienawiść, gorycz twoją w stosunku do niego, gorycz jego w stosunku do ciebie. Czy widziałeś ludzi, którzy z największych twoich wrogów stali się twoimi przyjaciółmi? No tak to działa. Ja to widziałem. Mamy takich sąsiadów, którzy słyszeć o nas nie chcieli. A dzisiaj chyba są w Ruptawie najbardziej szanującymi nas ludźmi. Bo tak to działa. I my musimy to w to uwierzyć. My nie możemy powiedzieć, ale jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. A kiedy nadejdzie? Nie wiem, zdecyduję kiedyś. Powiem wam kiedy. Ale to ja mam powiedzieć? Przecież to jest Boże Królestwo. To Bóg decyduje. To my teoretycznie modlimy się ciągle, bądź wola Twoja, tak jak w niebie. Panie Jezu, czy to jest Twoją wolą, żebyśmy dzisiaj zaczęli ten dom Pana odbudowywać? Panie Jezu, czy to jest Twoją wolą, żebyśmy dzisiaj zaczęli z tą żmiją relacje jakieś nawiązywać? Wiecie, każdy człowiek się może zmienić. Z największych wrogów Bóg robił moich przyjaciół. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I tego chcemy się uczyć. I musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli straciliśmy parę lat, wiecie, że oni stracili? Oni parę lat się zmagali, walczyli z żywiołami, nie było deszczu, za późno przyszły mrozy, nie było rosy, nie było tego, tamtego, siamtego, po raz kolejny nie urosło zboże, po raz kolejny nie urosło zboże i oni mówili, mam pecha, mam szczęście. No wiesz, w takie bzdury to tylko ludzie w tym świecie wierzą. Pan Pech nie istnieje. Sobie go wybierasz. Wybierasz błogosławieństwo albo wybierasz przekleństwo. Tak mówi Pismo Święte. Wybierasz budować kaplicę albo szubienicę. I nawet ci ludzie, o których my mówimy, to są dobrzy ludzie. Wiecie, jeżeli oni zostaną w tym złym królestwie, to w tym ostatecznym rozrachunku wybudowali szubienicę i sami na niej skończą, bo Pan Jezus powiedział, kto nie buduje ze mną, ten rozprasza. Jeżeli nie należysz do Bożego Królestwa, należysz do tego drugiego. Co siałeś na polu swym wiosną? Wiecie, ile czasu ładujemy do naszego umysłu Boże prawdy? A ile siano z wszelkiego rodzaju harlekinów tego świata, bo nie mam na myśli tylko harlekinów. Chodzi mi o całe siano tego świata, które ludzie ładują sobie w swoje serca. A potem się dziwią, że wiesz, jak siano zasiejesz, to nawet siano ci nie urośnie. Ze zboża to jeszcze zboże urośnie, a z siana to już tylko gnój zostanie. Bądźmy ostrożni w naszym życiu. Kochani bracia i siostry, bądźmy bardzo ostrożni w naszym życiu. Żyjemy w czasach dziwnych, trudnych i złych. Wdzięczny jestem Panu Jezusowi po raz kolejny za ten kraj, w którym żyjemy. Wiecie, jak wszystko to się zaczęło rok temu, trochę narzekałem. Ale dzisiaj, kiedy patrzę, wczoraj rozmawiałem z jakąś przyjaciółką z Niemiec i mówię, wiesz, wprowadzili nam od dzisiaj godzinę policyjną. Wszystkiego było mało, to jeszcze godzina policyjna. Nabożeństw nie mają od roku. Od roku online. Nikogo z kościoła twarzą w twarz. A od wczoraj godzina policyjna. Jest inna pieśń, którą lubię. Nie ją zakończę. Choć nie wiem, co przyniesie mi jutrzejszy z sobą dzień. To dalsze słowa tej pieśni albo refren mówią: me życie w ręku Zbawcy. Moją dłoń On ujął sam i wtedy nie musisz się bać, obawiać. Jeżeli On cię trzyma swoją ręką, to jest najsilniejsza ręka we wszechświecie. Możesz być pewny, możesz być spokojny. Ale pierwsza rzecz, od której zaczęliśmy, to że nasz dom musi być budowany na fundamencie i to Pan Jezus jest tym fundamentem. Ale potem, kiedy dom jest budowany na fundamencie, to musimy baczyć, co budujemy. Musimy zwracać uwagę, co budujemy, z czego budujemy. Bo na tym najlepszym fundamencie jeszcze możesz zbudować coś z siana. No i każda budowla zostanie wypróbowana przez ogień. Jeżeli zbudujesz złota, srebra, drogich kamieni, jeżeli masz takie pokorne serce jak Salomon i składasz tysięczną ofiarę, dziesięciotysięczną ofiarę i mówisz sobie, Panie Boże, takie nędzne jest to, co zbudowałem, ale tak w pokorze proszę, upodobaj to sobie. To Pan Bóg sobie upodobał. Wiecie, Boża obecność wstąpiła do tej świątyni. Wiecie, co tam się wtedy wydarzyło? To jest coś, co nam nowotestamentowym ludziom nie mieści się w głowie. Tam nie szło wejść do tej świątyni. Tam była Boża obecność. Tam ludzie przestawali mówić, zaczynali płakać, grzechy były obnażane. Tam, gdzie jest Boża obecność, tam się to stało. Pan Bóg wstąpił. I Pan Bóg do naszego życia wstąpi. Ale musimy być w tym jak Salomon. Nie włożyć ręce do kieszeni i powiedzieć: Panie Boże, wiesz, ile się dla Ciebie napracowałem? To właściwie nie masz wyjścia. No, musi Ci się podobać ta ofiara, którą ja przyniosłem. Nie? No to nie był Salomon. To nie była postawa Salomona. I taka postawa nigdy Bogu się podobać nie będzie, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. I Salomon wtedy był tak pokorny, jak chyba nigdy w życiu. I Bóg upodobał sobie ten dom. I Boża obecność wstąpiła. I ludzie przeżyli rzeczy, których nigdy wcześniej nie przeżyli. I my możemy przeżyć rzeczy, których nigdy do tej pory nie przeżyliśmy. Ale w pokorze musimy chodzić przed Panem. Nie możemy mówić o tym, że to my decydujemy, kiedy ten czas odbudowy ma nastąpić. Musimy pamiętać, że Kościół ma swojego Pana i nikt z nas nim nie jest. I dlatego Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili ciągle i ciągle. Bądź wola Twoja tak jak w niebie. I niech Pan Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. I niech nas błogosławi, i niech nas strzeże, i niech nas prowadzi. Niech swoje oblicze rozjaśni nad nami. I niech nam da swój pokój. Chwała Panu Jezusowi. Amen.